Storybox przedstawia Emilia Teofila Nowak, Grand Hotel Granit. Czyta Lena Szymszajner. Niniejsza powieść to fikcja literacka. Wszelkie prawdopodobieństwo do osób i zdarzeń rzeczywistych jest w tej książce niezamierzone i przypadkowe. Tym, którzy odeszli, ale wciąż są z nami. Zima w Grand Hotelu Granit. Rozdział pierwszy. Uśmiech, który skądś już znamy. Maryna wkradła się, jak to duchy mają w zwyczaju, między noc a świt, między senne marzenia swojej wnuczki, a natrętne myśli o tym, co trzeba zrobić za dnia. Antonina za 2 dni miała znaleźć się w Sopocie i rozpocząć nową pracę w hotelu. Nie bała się więc babci, a jej odwiedziny uważała za naturalne. Jak miałaby ruszać ku nowej przygodzie bez przestrogi przodkini? Nigdy nie poznały się osobiście. Można by wysnuć przypuszczenie, że gdyby Antonina ujrzała ducha osoby, z którą splotły się jej życiowe ścieżki, zareagowałaby lękiem. Byłyby to jednak złudne nadzieje, i to podwójnie. Antonina Walczak, choć jeszcze nie ukończyła nawet ćwierci wieku, należała do grona najodważniejszych kobiet całego swojego pokolenia. A przynajmniej tak mówili o niej ludzie, będący jej najbardziej oddanymi przyjaciółmi. A więc jeden podróżnik, jedna słynna pisarka kryminałów, jeden muzykalny karzeł i jedna uciekinierka ze Związku Wyznawców Jehowy. Inni, zdecydowanie większa grupa, postrzegali ją jako wrzut na tyłku, w dodatku wyjątkowo dokuczliwy w swym nieposkromionym optymizmie i chęci działania. Tego typu osoby nie boją się ani życia za życia, ani życia po życiu. Poza tym wszystkie filmowe i książkowe reakcje ludzi, którzy zobaczyli, poczuli czy usłyszeli ducha, są wysoce przesadzone. Scenarzyści i pisarze podkręcają je na użytek mas uzależnionych od emocji. W rzeczywistości, gdy ludzie widzą ducha, machają zdawkowo ręką, jakby odganiali się od muchy i myślą sobie: ach, to znowu ty. Daj mi już spokój. Oczywiście, że pożyczę ci moje elektryczne nożyczki do strzyżenia trudno dostępnych krańców trawnika. I dopiero wieczorem przypomina się im, że ich ukochany sąsiad od tygodnia odpoczywa na cmentarzu. Duch Maryny, kobiety, która opuściła ten świat w kwiecie wieku, przysiadł na brzegu łóżka wnuczki, młodszego brata Antoniny. To Ludwik. Wchodzący w wiek burz hormonalnych i młodzieńczego buntu, był obecnie królem poddasza. Przejął wielki materac siostry, otulony drewnianym stelażem, i gdy Antonina zjawiła się z wizytą u rodziny, łaskawie pozwalał spać siostrze na wąskiej, twardej polówce rozstawionej pod regałem z książkami. Niewygodne, trzeszczące łóżko było jednym z powodów, dla którego młoda kobieta czuła się we własnym domu obco, ale nie jedynym. Cieszyła się więc, że zostały już mniej niż 2 doby do jej wyjazdu. Bycie zastępczynią menadżerki wielkiego hotelu w tak młodym wieku z pewnością zasługiwało na spore uznanie. Spodziewała się, że babcia obdaruje ją trudną do zinterpretowania wskazówką, nad którą będzie się głowić miesiącami, aż w końcu, w odpowiednim momencie, jej tajemnicze słowa zyskają sens i staną się dla Antoniny niezawodnym kompasem. Babcia jednak milczała, głaskała po włosach Ludwika, a Antonina stawała się z każdą chwilą coraz bardziej zazdrosna. Wreszcie usiadła na łóżku ze skrzyżowanymi ramionami i spojrzała na Marynę wyzywająco. — No co jest? — zaperzyła się. Nie otrzymała odpowiedzi. Babcia jednak nagle zniknęła z łóżka jej brata i dosłownie w tej samej chwili stała już obok wnuczki, zasłaniając całe szare, poranne światło, które i tak słabo sączyło się przez niewielkie okienko, za którym szalała lodowata styczniowa ulewa. Dreszcze przelały się przez cały kręgosłup Antoniny, niczym fala lodowatej morskiej wody. Dopiero teraz zwróciła uwagę na to, jak Maryna wygląda. Jej ciemna, przygarbiona sylwetka kontrastowała z białymi ścianami poddasza i jasnymi dębowymi belkami podtrzymującymi dach. Wcześniej, kiedy Maryna Walczak pojawiała się w snach wnuczki, była kobietą w sile wieku, około 50-letnią, z jedynie kilkoma zmarszczkami wokół oczu i ust oraz finezyjnym uczesaniem, najczęściej grubym warkoczem przyozdobionym nietuzinkowymi akcesoriami, kwiatami, owocami albo nawet gadżetami do higieny jamy ustnej. Tym razem na głowie babci sterczał lichy koks siwych, matowych włosów, których kosmyczki uciekały z niedbałej fryzury na smętnie wiszące ramiona. Czarna, prosta suknia wyglądała na okrutnie sfatygowaną. Czy to aby na pewno była Maryna? Nie sposób było zobaczyć twarz babki skrytą za czarną woalką. — Babciu? Antonina wyciągnęła rękę, by dotknąć dłoni zjawy. Sen nagle się zakończył. Kobieta gwałtownie usiadła na polówce, strąciła przy tym ze stolika nocnego kubek z niebieskiej porcelany. Ludwik poruszył się w łóżku obok, ale spał twardo dalej, a jego siostra, starsza o 13 lat, podeszła do ściany i chwyciła w dłonie kawałki ceramiki. Niespełna kwadrans później Antonina siedziała przy białym, okrągłym stole w lśniącej czystością kuchni. Dochodziła 9, a zawierucha na dworze pogarszała się z każdą chwilą. Światło lampy zawieszonej pośrodku sufitu padało na szklankę parującej kawy i posmarowane klejem krawędzie stłuczonego kubka. — Nie wolisz sobie jeszcze pospać? Jan Walczak wszedł do pomieszczenia, zaszurawszy głośno kapciami. Na jego sympatycznej, blisko 60-letniej twarzy znać było senność, kiedy nalewał sobie wrzątku do kubka. Zawsze wstawał przed małżonką. Rozpoczynał dzień od herbaty z ostropestu i krzyżówki z lokalnej gazety. Przygotowawszy ulubione zioła, usiadł naprzeciwko córki i spojrzał na nią nieco przytomniej. — Córcia? Nie odpowiadała, bo starała się desperacko skleić kubek. Byłoby to trywialne zadanie, gdyby dysponowała wszystkimi elementami. Brakowało wszak jednego z kawałków. Sprawdziła wcześniej pod łóżkiem, w kątach pokoju, a nawet za drzwiami, bo może jakimś cudem odłamek przedarł się przez szczelinę przy podłodze i znalazł na korytarzu, ale wszystko na nic. Mimo tego Antonina i tak starała się poskładać naczynie. Daj spokój, córcia, to tylko głupi kubek, odpuść. Jan wyciągnął tubkę kleju z ręki dziewczyny i nakrył jej rękę drugą dłonią. Poddała się, ale poczuła w żołądku spore szarpnięcie. To nie był głód, a stłuczone naczynie, wbrew słowom ojca, nie było tylko głupim kubkiem. Ukradła go z poprzedniego miejsca pracy, z hotelu Aurora, a ostatnią osobą trzymającą go w rękach, jeśli nie liczyć jej, był Antoni Ebeling. W odróżnieniu od maleńkiej Aurory, Grand Hotel Granit stanowił gigantyczną świątynię przepychu. Pracowało w nim blisko 400 osób, wbitych w niewygodne, fioletowe uniformy i ścisłe korporacyjne reguły, których najdrobniejsze nagięcie groziło natychmiastowym usunięciem z pracy. Nie było tu ani czasu, ani ochoty na żarty czy jakąkolwiek inną formę integracji między pracownikami. Wszyscy chodzili jak w zegarku, musztrowani przez upiorną menadżerkę Ritę Rapkę, a straszniejsza od niej okazywała się tylko dyrektorka hotelu Magdalena Nowak. Wśród członków każdego działu, czy to personelu sprzątającego, czy księgowego, jej postać urosła do rangi mitycznej bogini tortur i niechybnej śmierci. Prawie nikt nigdy nie widział dyrektorki, ale wszyscy drżeli na samą myśl o jej gniewie.
Proszę, niech mnie pan nie straszy,
żachnęła się Antonina, idąca obok konsjerża, mierzącego chyba blisko 2 metry, który został oddelegowany do oprowadzenia jej po hotelu.
Ja nie z tych, co trzęsą portkami z powodu byle plotek.
A z jakiego? Zagadnął uprzejmie. Wbrew temu, co mówił, sam wyglądał na całkowicie zrelaksowanego.
Boję się niestrawności. Nie ma nic gorszego niż zgaga po pizzy z jalapeno. No, chyba że zgaga po pizzy z piripiri. Tak czy siak, nie polecam. W odróżnieniu od pierogów ruskich, to moje ulubione danie. Podejrzewam, że w restauracji hotelowej raczej ich nie dostanę.
Na pociągłej twarzy mężczyzny pojawiło się coś na kształt zainteresowania, jednak nie tak intensywnego jak w przypadku Antoniny, którą konsjerż niesamowicie intrygował. Miał ciemną karnację, typową dla ludzi żyjących w ciepłych, pełnych słońca krajach i długie kręcone włosy w odcieniu gorzkiej czekolady, związane na karku w luźny koński ogon.